Siostry i bracia, jak sobie tak spojrzymy na zewnątrz, a wszyscy byliśmy na zewnątrz, bo musieliśmy jakoś tutaj trafić, to widzimy, że ta pogoda nam trochę posępnieje. Liście żółkną, chmury nam ciemnieją i wydaje mi się, że jakoś tak naturalnie, dość bezwiednie, skłania nas to do refleksji nad takimi nieco cięższymi tematami. I dziś właśnie spróbujemy zmierzyć się z takim trudniejszym zagadnieniem, o którym, jak sądzę, nie za bardzo lubimy sobie myśleć. Często być może, jak się okaże, nawet od niego uciekamy. I zamiast tutaj zdradzać jednym zdaniem całą tajemnicę dzisiejszego kazania, a w sumie mógłbym to nawet zrobić jednym słowem, to myślę, że lepiej, gdybym podzielił się zamiast tego z wami historią z czasów mojego dorastania. Mnie samemu aż trudno w to uwierzyć, ale dokładnie 14 lat temu miałem 14 lat. Sam się zastanawiam, kiedy to minęło. No i tak, podczas gdy ten pierwszy okres mojego dzieciństwa do tego 14 roku życia uważałbym za taki beztroski okres błogiej niewiedzy, to właśnie wtedy, kiedy miałem 14 lat, bardzo mocno uderzył mnie pewien fakt. Fakt skończoności życia. I o ile do tamtej pory było dla mnie w miarę jasne, że ludzie wokół mnie, no właśnie, kiedyś odejdą, będzie taki czas, że kiedyś ich zabraknie, to wtedy, niczym grom z jasnego nieba, dosięgła mnie ta głęboka świadomość, że przecież ja nie jestem wyjątkiem od tej powszechnej reguły, że mnie również dotyczy ta zasada. No i właśnie, w pewnym nieznanym mi, kompletnie nieznanym mi momencie przyjdzie taki czas, że i moje życie dobiegnie końca, a mówiąc bez ogródek i bardziej dobitnie, umrę. I to wzbudziło we mnie całą masę pytań, ale też przede wszystkim wlało w moje serce taki nerwicowy wręcz niepokój. I może zastanawiacie się teraz, czy to jest normalne, żeby nastolatek aż tak bardzo przejmował się dniem swojej śmierci i wpadł w taką spiralę myślenia o tym. Otóż nie, nie jest to normalne, ale w moim przypadku dokładnie tak było. Ale w tym wszystkim nie bałem się samego kresu życia, samego faktu, że ono się kiedyś skończy, ale raczej się bałem przede wszystkim tego, co stanie się natychmiast potem, kiedy zamknę moje oczy. Co czeka mnie po drugiej stronie? Na ile prawdziwe jest to, co ludzie opowiadają o niebie, o piekle? A może będzie tak, że rozminę się kompletnie z sensem życia, odniosę wieczną porażkę w tym wszystkim? Jestem naprawdę wdzięczny żywemu Bogu, że On użył tego stanu, w którym się wtedy znalazłem, żeby przyprowadzić moją duszę do Chrystusa, żeby otworzyć moje oczy na Jego łaskę i żeby w końcu też otworzyć moje serce na wiarę w Jego Ewangelię. Bóg użył tego wszystkiego. I moi drodzy, chciałbym, żebyśmy przeszli dzisiaj przez podobną drogę, przez jaką też ja przeszedłem, tylko ja ją przebyłem w dużej mierze sam. Natomiast ja bym chciał z wami przejść razem przez tę drogę. I fragment, który będzie nam towarzyszył w czasie tych rozważań, to będzie Psalm 90. Także zachęcam, że jeśli mamy swoje Biblię, abyśmy otworzyli je właśnie na Psalmie 90, który wbrew pozorom można powiedzieć coś o nim nie tylko na pogrzebie, jak sądzę. Zresztą na pogrzebach jest niewiele czasu, tutaj mamy nieco więcej czasu, aby się nad nim pochylić. Także Psalm 90. Będę czytał z przekładu literackiego Nowego Przymierza. Na początek cały tekst. Modlitwa Mojżesza, męża Bożego. Panie, Ty byłeś naszą ostoją z pokolenia w pokolenie. Zanim góry powstały, zanim zrodziłeś ziemię i świat, od wieków na wieki jesteś Ty, Bóg. Ty też obracasz człowieka w proch i mówisz, wracajcie, synowie ludzcy. Gdyż 1000 lat w Twoich oczach jest jak dzień wczorajszy, już miniony, jak warta nocnej straży. Porywasz ich jak nurt powodzi, są jak sen o poranku. Jak trawa, co przemija, rano kwitnie i dojrzewa, a pod wieczór więdnie i usycha. Tak właśnie niszczy nas Twój gniew, a Twa surowość przeraża. Położyłeś przed sobą nasze winy, nasze tajemnice są jawne przed Tobą. Wszystkie nasze dni gasną przy Twoim wzburzeniu, a lata jak westchnienie ulatują. Nasze życie rozciąga się na lat 70, a jeśli sił starczy, to na lat 80. A co ich chlubom? Trud i znój. Tak, błyskawicznie przemijają, a my odlatujemy. Kto zna moc Twojego gniewu lub Twoje uniesienie, przejęty Twą bojaźnią. Naucz nas dobrze liczyć dni nasze, aby nasze serca mogły zyskać mądrość. Zawróć, Panie, jak długo jeszcze? Zmiłuj się nad swoimi sługami. Nasyć nas już o świcie swoją łaską, a będziemy się radować i weselić przez wszystkie nasze dni. Rozwesel nas w zamian za dni upokorzenia, za lata doznawania niedoli. Niech Twoi słudzy ujrzą Twoje dzieło i Twój majestat, ich dzieci. Niech zalśni nad nami przychylność Pana, naszego Boga. Niech dzieło naszych rąk uczyni trwałym. Tak, nadaj trwałość dziełu naszych rąk. Sądzę, że w całym Piśmie Świętym trudno znaleźć jakikolwiek inny tekst, który równie wyraźnie, równie trafnie, równie pięknie oswajałby nas z tym trudnym tematem śmierci niż ten konkretny właśnie utwór, który przeczytaliśmy. Ewentualnie mógłby z nim rywalizować ten 12 rozdział Księgi Koheleta, przeczytany nam wcześniej przez brata Joela. I podzielimy sobie ten tekst na cztery części, żeby z każdej z tych części psalmu wydobyć nowe pokłady mądrości, które ukrył w tym tekście nie tylko ludzki autor, ale przede wszystkim boski autor, a więc sam Duch Święty. Pozwólcie, że na początek wrócimy do pierwszych dwóch wersetów. Modlitwa Mojżesza, męża Bożego. Panie, Ty byłeś naszą ostoją z pokolenia w pokolenie. Zanim powstały góry, zanim zrodziłeś ziemię i świat, od wieków na wieki jesteś Ty, Bóg. Tutaj bardzo możliwe, że mamy do czynienia z najstarszym psalmem, jaki w ogóle w Księdze Psalmów mamy, ewentualnie jednym z najstarszych, a to dlatego, że jak widzimy, jest to modlitwa Mojżesza, męża Bożego. Tego samego Mojżesza, który wyprowadził Izraela z ziemi egipskiej, nie jakiegoś innego. Także chociaż psał też kojarzy nam się być może najbardziej z królem Dawidem, który napisał sporo psalmów, to jednak warto pamiętać, że spisywali go też inni autorzy. Nie mamy jakiejś takiej pełnej wiedzy o kontekście sytuacyjnym, w którym ten psalm został napisany, ale domyślamy się, że mógł go napisać umierający Mojżesz, który czuje na sobie ten potężny ciężar kary nałożonej przez Pana na jego lud. Izraelici mieli to nieszczęście, że nie weszli do Kanaanu, dlatego że nie uwierzyli dzielnym zwiadowcom, nie uwierzyli dzielnemu Jozuemu i odważnemu Kalebowi, tylko woleli zaufać tej wieści przekazanej im przez lękliwych zwiadowców, że tam są olbrzymy, że tam jest trudno, nie warto, nie damy rady. I Bóg skazał ich za to na 40 lat męczenia się, na 40 lat błąkania się po pustyni, dopóki nie wymrze to pokolenie, które widziało te wszystkie znaki i cuda, widziało plagi egipskie, widziało przejście przez Morze Czerwone, a mimo to u samych bram ziemi obiecanej przestało ufać Panu Bogu. Także Mojżesz widzi, że wraz z mijającymi latami ludzie wokół niego giną, jeden po drugim. On sam starzeje się, czeka tylko na swoją kolej, aż dołączy do swoich ojców. I wędrówka zdaje się być męcząca, człowiek wydaje się być w tym wszystkim bardzo słaby, a śmierć okazuje się być w tym wszystkim nieuchronna. I w tym momencie Mojżesz wznosi swoje ręce w modlitwie do Pana, pomimo swojego utrudzenia. I co wtedy wyznaje? Jaką prawdę na temat Boga głosi? Z mocą ogłasza, że jego Bóg jest Bogiem istniejącym od zawsze, trwającym od wieków na wieki i przez to będącym ostoją, ucieczką, ratunkiem swojego ludu. Nie tylko ty, ale i ja jesteśmy małymi, biednymi, kruchymi i krótko żyjącymi stworzeniami. To jest fakt, nie jesteśmy w stanie temu zaprzeczyć. Widzimy to na naszych ciałach, widzimy to po naszych bliskich. Ale, no właśnie, porównując się z wielkim, potężnym, niesamowitym, wiecznym Bogiem, możemy, jak sądzę, nawet powinniśmy czuć się przytłoczeni tym kontrastem. Kontrast między nami jest potężny, wielki, niesamowity, ale ten sam Bóg, którego możemy się bać i też przed którym nasze kolana powinny się zginać, ten sam Bóg może się stać dla nas dzięki temu kontrastowi, paradoksalnie, źródłem poczucia bezpieczeństwa. Oj, myślę sobie, że kiedy do nas tak naprawdę dotrze, że On naprawdę istnieje, trwa, panuje nie przez jakieś setki lat, nie przez tysiące lat, nawet nie przez miliony czy miliardy lat, ale od zawsze, na zawsze nawet kiedy Ciebie już tutaj nie będzie na tej ziemi, On zawsze będzie trwać niezmiennie, to można aż poczuć ciarki na plecach. Bóg jest niesamowity, Bóg jest straszny, ale niech ośmieli Cię fakt, że ta prawda na temat wiecznego Boga nie jest tutaj po to w tym psalmie, żeby teraz wgnieść Cię w fotel ze strachu i żebyś pozostał w tej pozycji. Nie, raczej jest po to, żebyś powiedział czy powiedziała, tak, taki właśnie jest mój Bóg i dlatego wiem, że znajdę w Nim swoje schronienie. Amen? Amen. Ale Mojżesz zaczyna swój psalm, swoją modlitwę tak naprawdę, w ten sposób nie bez jakiegoś dobrego powodu, nie bez przyczyny. Spójrzmy sobie na tą niezwykłą prawdę o Bożej wieczności jako na taki pryzmat, przez który przepuścimy całą resztę tego psalmu. Spróbujmy zobaczyć w tych pięknych, wzniosłych słowach taki pogrubiony nagłówek na górze tekstu, który pokoloruje nam całą treść, cały odbiór pozostałej części tego utworu. I mając to gdzieś z tyłu głowy, spróbujmy przeczytać sobie kolejne wersety. Wersety od 3 do 6. Ty też obracasz człowieka w proch i mówisz, wracajcie, synowie ludzcy, gdyż 1000 lat w Twoich oczach jest jak dzień wczorajszy, już miniony, jak warta nocnej straży. Porywasz ich jak nurt powodzi, są jak sen o poranku, jak trawa, co przemija, a rano kwitnie i dojrzewa, a pod wieczór więdnie i usycha. I co my tutaj mamy? Autor w taki poetycki sposób kontrastuje ze sobą dwie rzeczy. Kontrastuje Bożą stałość i trwałość, o których była mowa wcześniej, z ludzką mizernością, ulotnością. Stwórca lepi człowieka z gliny, z prochu ziemi, a pod koniec życia, kiedy już jego dni dobiegają końca, mówi do niego, wróć do tego prochu. Stamtąd pochodzisz i tam do tego miejsca wracaj. W tych słowach myślę, że słychać oczywiście to echo Bożego wyroku na pierwszych ludzi, na Adama i Ewę, kiedy Pan wydał ten sąd nad nimi po ich upadku. Prochem jesteś i w proch się obrócisz. To bardzo znane słowa z Księgi Rodzaju. I odtąd śmierć, od tamtej chwili, podąża za człowiekiem, niczym cień. Niczym cień nie odstępuje go ani na krok, aby w najmniej spodziewanym momencie pozbawić go niestety ostatniego tchnienia. Ale dla wiecznego Boga, który jest przecież władcą czasu, który ten czas stworzył, czas jest czymś względnym. Również w zestawieniu z długością ludzkiego życia, w tym naszego, Twojego życia. I tutaj właśnie tę prawdę chcę oddać tu Mojżesz w tym psalmie, posługując się oczywiście różnymi obrazami, różnymi metaforami. Bo z Bożej perspektywy 1000 lat, jak czytamy, to jest jak miniony dzień albo czas nocnej warty. Żołnierze pojawiają się na swoich posterunkach, są tam chwileczkę, no i potem po paru godzinach schodzą i jest pozamiatane, nie ma ich. Podobnie jest z ludźmi, którzy w Bożej optyce znikają z powierzchni ziemi szybciej niż się w ogóle pojawili. Nawet nie zdąży się mrugnąć okiem, a człowiek, którego znaliśmy chwilę temu, jest już w grobie. Najpierw są, chwilę później ich nie ma, jak gdyby porwał ich nurt powodzi, jak gdyby byli trawą, która padła, wyschła, ledwo co się pojawiła, ledwie co wyrosła. Czy kiedyś przyśnił ci się jakiś niesamowity, porywający sen? Ja często tak miałem, ale właśnie problem polega na tym, że czasem bywa tak, że chcemy go komuś opowiedzieć, już mamy całą tą treść snu w pamięci, biegniemy do kogoś, otwieramy usta i zapomnieliśmy wszystko, co mieliśmy powiedzieć. Ten sen wyparował nam z głowy w mgnieniu oka. I właśnie tak jest z życiem ludzkim, zdaniem autora tego psalmu. Ludzie znikają i życie umyka jak sen o poranku, zgodnie z tym, co tutaj czytamy. Ale nie tylko tu, ale też w Nowym Testamencie, w księdze, to znaczy w liście Jakuba, spotykamy się z bardzo podobnym obrazem w 4 rozdziale. Czym jest wasze życie? Pyta Jakub. Jesteście jak mgła, która pojawia się na chwilę, a następnie znika. Krótko mówiąc, zbierając te różne myśli razem, dla Pana ten pozornie długi czas naszego życia jest tak naprawdę bardzo krótki. Pomimo, że wydaje się, że od narodzin aż po grób dzieli nas szmat czasu, to w rzeczy samej tak naprawdę, gdyby spojrzeć na to Bożymi oczami, to jest mniej niż mrugnięcie oka. I często nie zdajemy sobie sprawy z powagi tej sytuacji. Ale sądzę, że nawet z takiej ludzkiej, nie tylko Bożej, ale nawet czysto ludzkiej perspektywy, to życie mija zdecydowanie zbyt szybko. Kiedyś ktoś żartobliwie zauważył, że porównując życie do serialu, to jak się chodziło do podstawówki, to ten dwumiesięczny okres wakacji to był jak gdyby taki cały nowy sezon tego serialu. Tyle odcinków, tyle się tam wydarzało różnych rzeczy. Tymczasem jak już się jest dorosłym, to mówiąc brzydko, ten okres wakacyjny wydaje się być zaledwie przerwą na siku. Ja przynajmniej tak odbieram. No i cóż, myślę, że więcej do powiedzenia w tej kwestii mieliby nasi seniorzy, którzy wiedzą coś o przemijającym czasie w ich życiu. I często z rozmów ze starszymi ludźmi można zauważyć taką prawidłowość, że kiedy oni wracają pamięcią do wydarzeń sprzed 30, 40 czy jeszcze większej liczby lat, to nierzadko mają wrażenie, jak gdyby to było wczoraj, no może tam przedwczoraj, w zeszłym tygodniu, ale tak nie jest. Prawda? No właśnie, kiedy to tak szybko minęło? Możemy zadać sobie pytanie, bardzo uzasadnione zresztą. Ale my jesteśmy wierzący i to zmienia postać rzeczy, bo musimy pamiętać o tym, że wielu ludzi poza tą kaplicą, wielu ludzi, którzy nie zaufali Chrystusowi, zadaje sobie to pytanie, kiedy to tak szybko minęło, ale nie z perspektywy takich pogodnych wspominek, ale będąc naprawdę przerażeni treścią tego pytania. Nie mogąc pogodzić się z tym pytaniem, nie mogąc pogodzić się z tym, co to pytanie oznacza dla ich życia. We współczesnej naszej cywilizacji, tej zachodniej, ten problem śmierci jest czymś, co my za wszelką cenę staramy się gdzieś wyrzucić poza nawias refleksji. Zrobić coś z tym, najlepiej, żeby odesłać to w kierunku cmentarzy ten temat, zrobić z tego temat tabu i nie zajmować się tym. Odłożyć to na bok, żyć swoim życiem. Carpe diem. Chwytaj dzień, niektórzy mawiają, noszą taki napis na swoich koszulkach i czynią z tego motto swojego życia. No i dlatego jako społeczeństwo inwestujemy miliony w zagłuszającą myśli rozrywkę, żeby się nie zastanowić nad tym. Dlatego starzejący ludzie czasami desperacko przeżywają swoją drugą, nie daj Boże, trzecią młodość, bo chcą wrócić do tych chwil, kiedy nie było jeszcze tej świadomości i przemijania. Z kolei reklamy kremów przeciwzmarszczkowych, bardzo różnych, mnożą się bez końca. Tyle o świecie, i jego kurczowym trzymaniu się tej doczesności, ale czas skupić się na czymś trudniejszym. Czas skupić się na nas, moi drodzy. Jakie uczucia budzą się w tobie, kiedy myślisz o śmierci? Albo poważniej, jakie uczucia budzą się w tobie, kiedy myślisz o swojej śmierci? Może myślisz sobie, że skoro Mojżesz tak mocno stara się nas przekonać tutaj, że życie jest krótkie, zwiewne, niestałe, to może to życie jest po prostu nic nie warte. Może taka myśl gdzieś przechodzi ci przez głowę. Ale muszę ci powiedzieć bardzo jasno, nie, takie nie jest przesłanie tego psalmu. Myśli ludzi wierzących nie powinny zdążać w tym kierunku. Raczej powinniśmy być prowadzeni do znacznie szerszej, dalszej perspektywy. Nasz czas jest krótki, rzeczywiście, ale to nie czyni go bezwartościowym. Przeciwnie, to czyni go tym bardziej wartościowym, tym bardziej cennym, tym bardziej godnym mądrego, sumiennego wykorzystania. Znany baptystyczny kaznodzieja Charles Spurgeon, chyba tutaj już wspominany przez Joela wcześniej, ujął właśnie ten problem w ten sposób. Posłuchajcie. Czas jest krótki i to nas motywuje. To powinno spalić w nas zapał do prędkiego działania. Słońce po niebie wędruje, piasek w klepsydrze się przesypuje. Niech więc ci, którzy kochają Pana, będą śpieszni w działaniu. Czas, który masz na zrobienie tego, co powinieneś zrobić, mija bardzo szybko. Nie mów więc, zrobię to później. Powiedz raczej, zrób to teraz. Kochani, niech ten cytat Spurgeona będzie dla nas takim pomostem pomiędzy tą częścią psalmu, a kolejną, już trzecią częścią tego psalmu. Także przeczytajmy proszę wersety od 7 do 12. Tak właśnie niszczy nas Twój gniew, a Twa surowość przeraża. Położyłeś przed sobą nasze winy, nasze tajemnice są jawne przed Tobą. Wszystkie nasze dni gasną przy Twoim wzburzeniu, a lata jak westchnienie ulatują. Nasze życie rozciąga się na lat 70, jeśli sił starczy, to na lat 80, ale co ich chlubą? trud i znój. Tak, błyskawicznie przemijają, a my odlatujemy. Kto zna moc Twojego gniewu lub Twoje uniesienie, przejęty Twą bojaźnią? Naucz nas dobrze liczyć dni nasze, aby nasze serca mogły zyskać mądrość. Myślę, że na tym etapie autor przekierowuje nasze rozważania troszeczkę na inne tory. Tym razem każe nam spojrzeć na kres naszego życia raczej w kontekście naszych wyborów moralnych, tych dobrych i tych złych. I tutaj po raz pierwszy Mojżesz zwraca uwagę na to, że sprawiedliwy Bóg rzeczywiście gniewa się na grzech. Jego surowość rzeczywiście może być dla nas przerażająca. Po tych 70, tam może 80 latach, które przeżyjemy na tej ziemi, każdy z nas, w tym także ty czy ja, staniemy przed Bożym sądem. I swoją drogą zdumiewa mnie to, jak bardzo dokładne są te szacunki, które tutaj znajdujemy. Te biblijne szacunki sprzed tysięcy lat co do długości życia człowieka. Pomimo naszych starań, pomimo naszych różnych wysiłków, aby było inaczej. Chwila śmierci jest jednocześnie spotkaniem z Twoim Stwórcą, z Panem, który Cię stworzył, który wie wszystko na temat Twoich uczynków, który zna wszystkie Twoje tajemnice. I ten dramatyzm, który wybrzmiewa z całej tej sytuacji, który sobie tylko po części jesteśmy w stanie uświadomić, myślę, że trudno wyrazić w słowa. I sądzę, że nikt nie zrobił tego lepiej niż genialny C.S. Lewis w swojej książce pod tytułem Brzemię chwały. Posłuchajcie. Koniec końców to oblicze, które albo budzi zachwyt, albo przerażenie wszechświata, musi zwrócić się do każdego z nas z tym lub tamtym wyrazem, przepełniając niemożliwą do wypowiedzenia chwałą lub budząc niemożliwy do zmycia czy uśmierzenia wstyd. I rzeczywiście, dla osoby niewierzącej, dla grzesznika, straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego. Przyjacielu, jeśli słuchasz tych słów, a jeszcze nie pojednałeś się z Bogiem, jeśli jeszcze nie wyznałeś Mu swojego grzechu, faktu, że jesteś grzesznym stworzeniem, to On przyjmie Cię w swojej łasce, jeśli tylko do Niego przyjdziesz, jeśli tylko szczerze zwrócisz się do Niego, ugniesz swoje kolana i powiesz, zbaw mnie, chcę porzucić mój grzech, chcę służyć Tobie od tej chwili. Jestem przekonany, że jeśli już dziś zaufasz Chrystusowi, On przyganie Cię do Ciebie, nie patrząc na to, kim jesteś i jak wielkie byłyby Twoje grzechy. Nie odkładajmy tego na później. Nie przesuwajmy tego na moment naszego łoża śmierci, bo możemy się do tego nie doczekać. Także zaufaj Chrystusowi już dziś, bo życie może minąć szybciej, niż się spodziewasz. Ale teraz przemawiam do wierzących, do chrześcijan, bracia i siostry. Obietnica zobaczenia się z Panem twarzą w twarz dla nas nie musi być jakimś lękiem, nie musi wiązać się ze strachem przed śmiercią, przed Jego sądem. Dlatego, że w Chrystusie możemy być pewni, że spotkanie z Nim będzie czymś radosnym, czymś, co przepełni nasze serca szczęściem, czymś, co będzie spełnieniem wszystkich dążeń naszego serca, które mieliśmy od chwili nawrócenia aż do ostatniej chwili na tej ziemi. Ale wiemy, że nawet każdego zbawionego po śmierci czeka pewien bilans życia, pewien rachunek ze służby, pewna chwila prawdy o nas samych. I tutaj dobrze, żeby jeszcze raz wybrzmiała ta prawda z wersetu 12 tego psalmu. Naucz nas dobrze liczyć dni nasze, aby nasze serca mogły zyskać mądrość. I o co tu chodzi w tym fragmencie? Dla chrześcijan jest to tak naprawdę ta sama lekcja, którą możemy odebrać u apostoła Pawła w 5 rozdziale jego listu do Efezjan. Baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Innymi słowy, krótko mówiąc, potrzebujemy mądrych, rezolutnych serc, żebyśmy w obliczu skończoności życia, w obliczu faktu, że kiedyś umrzemy, okazali się ludźmi, którzy nie zmarnują nawet najdrobniejszej, najmniejszej chwili. Czas jest ograniczony, więc jest też cenny. Swego czasu natrafiłem na takie dość intrygujące i dziwne słowa takiego autora jak Hezychiusz z Synaju. To taki średniowieczny pisarz chrześcijańskiego wschodu. Jego zdaniem jedną z bardzo istotnych pomocy dla chrześcijanina na drodze uświęcenia jest, uwaga, to będzie dziwne, posiadanie w duszy nieprzerwanej pamięci o śmierci. Z kolei w podobnym kontekście, z kolei u innego autora, niejakiego Jana Klimaka, spotkałem się z taką wskazówką. Niech zawsze zasypia z tobą i z tobą się budzi pamięć o śmierci. Początkowo byłem zdziwiony tymi słowami, które na nie natrafiłem, no bo pomyślałem sobie, jak pamięć o tym, że umrę, ma pomóc mi w mojej drodze z Chrystusem, tu i teraz. Czy to nie wprowadzi nas w taki stan smętnego zastanawiania się nad tym, co to będzie, i biadolenia, i narzekania? Jak to miałoby nam pomóc? Czy to nie jest zbyt smutny rodzaj myślenia o swoim życiu? No bo przecież mamy się radować, a nie smucić, tak? Apostoł Paweł mówi, radujcie się zawsze. Ale no właśnie, w tamtej chwili nie myślałem, nawet nie rozumiałem tego, jak błyskotliwa idea się kryje za tą nieoczywistą poradą. Bo tutaj nie chodzi o to, żebyśmy umartwiali się myślą o swojej śmierci, smucili się tym jakoś tak i dołowali się tą kwestią. Przeciwnie, tu chodzi o coś innego, tu chodzi o świadome życie w perspektywie jego horyzontu, w perspektywie jego końca. Inaczej mówiąc, idąc przez każdy kolejny dzień z taką towarzyszącą ci świadomością faktu, że twoje życie będzie miało kres, nie zmarnujesz ani jednej chwili w tym życiu. Będziesz traktował każdą chwilę jako bardzo cenną i będziesz w stanie żyć dla twojego Pana na 100%. Nie tylko na pół gwizdku, ale na 100%. Często nawet nam jako chrześcijanom, i to mówię z bólem, bo to również mnie dotyczy, zdarza się takie życie bezwiedne, takie bezrefleksyjne, bezmyślne. Od weekendu do weekendu. W pobożniejszej wersji od jednej super chrześcijańskiej konferencji do drugiej chrześcijańskiej konferencji. A jak jest u ciebie? Jak ty przeżywasz swoje życie? Prawda jest taka, że budzenie się i zasypianie z tą myślą, że kiedyś przyjdzie taki dzień, kiedy zdam mojemu Zbawcy relację z tego, co robiłem, czym się zajmowałem, to zmienia absolutnie wszystko. I wiem to z doświadczenia. Błahostki, którymi się kiedyś zajmowałem, nagle przy takiej świadomości w ogóle tracą na znaczeniu. Grzechy, które kiedyś tak nęciły, tak kusiły, nagle wydają się bezsensowne, już nie wydają się być tak pociągające. Z kolei jednocześnie świętość, która kiedyś wydawała się nudna, taka, może kiedyś zrobię to później, może kiedyś tym zajmę, kiedyś jeszcze będę się doskonalił w Panu, to się staje teraz moim celem, fascynacją, sensem życia. Czas ucieka, a wieczność z Panem czeka. Dlatego weźmy się do roboty, moi drodzy. Dobrze, ale w ten sposób docieramy do ostatniej części psalmu, do tej czwartej części, która zaczyna się od wersetu 13 i będziemy czytać aż do końca. Zawróć, Panie, jak długo jeszcze? Zmiłuj się nad swoimi sługami. Nasyć nas już o świcie swoją łaską, a będziemy się radować i weselić przez wszystkie nasze dni. Rozwesel nas w zamian za dni upokorzenia, za lata doznawania niedoli. Niech Twoi słudzy ujrzą Twoje dzieło i Twój majestat ich dzieci. Niech zaśnie nad nami przychylność Pana, naszego Boga, i niech dzieło naszych rąk uczyni trwałym. Tak, nadaj trwałość dziełu naszych rąk. Psalmista jasno dostrzega, że wobec śmierci człowiek pozostaje tak naprawdę bezradny. Umierający na pustyni Izraelici muszą szukać więc pomocy nie w sobie, tylko poza sobą. Muszą zaczerpnąć u źródła, szukając jej nie gdzie indziej, ale właśnie w wiecznym Bogu. I dlatego z piersi Mojżesza wyrywa się ten przejmujący krzyk, który on kieruje do Pana. Zmiłuj się nad swoimi sługami. Wbrew tej wszechobecnej śmierci, która wydaje się kryć za każdym rogiem, odzywa się w nim to pragnienie życia. Życia w całej pełni, żeby wciąż i wciąż cieszyć się Bożą przychylnością. Z głębi jego serca prosi, aby to dzieło, ten majestat Jahwe mógł być oglądany nie tylko przez to ginące pokolenie, które odchodzi, ale także przez ich dzieci. I całość wieńczy to piękne, pełne nadziei wezwanie w imieniu całego ludu Izraela, żeby Bóg uczynił trwałym dzieło ich rąk. Panie, nie pozwól nam, żeby ślad po nas zaginął. Panie, nie pozwól na to, ale pozwól nam po sobie coś zostawić. Pozwól nam, aby nasze dzieła przetrwały nas samych. Skoro śmierć jest wpisana w ten nasz ziemski los, to czy to pragnienie życia, to głębokie, silne pragnienie życia, które widzimy tutaj w tej części psalmu, czy ono ma szansę kiedykolwiek znaleźć swoje spełnienie? Wśród ludzi wokół nas widzimy różne próby poradzenia sobie z tym pytaniem. Jedni liczą na to, że może pamięć o nich pozostanie żywa dzięki ich potomstwu, a więc dzięki ich dzieciom, wnukom, prawnukom itd. Z kolei inni wierzą, że wielkie dokonania, głośne sukcesy, słynne dzieła, że może to zapewni trwałość pamięci o nich, że może dzięki temu zapiszą się na kartach historii i zyskają wieczne życie. W końcu pozostali przyjmują jeszcze inną, może nieco mądrzejszą strategię. Jaką? Pozwólcie, że przedstawię to na pewnym przykładzie z pewnej powieści. Kiedy jako nastolatek, tutaj wracam do początku naszego kazania, zmagałem się z tym faktem mojej skończoności, to w ręce wpadła mi jedna bardzo ciekawa książka, powieść Ursuli Le Guin pod tytułem Czarnoksiężnik z archipelagu. No bo wiecie, młodzieży zdarza się gustować w literaturze fantazy. Zwłaszcza młodych chłopców fascynują smoki, czary i takie różne tam rzeczy, rycerze. No i właśnie taką książkę sobie przeczytałem. I chociaż w tym świecie przedstawionym tam spotykamy się z bardzo różnymi nieznanymi krainami, dziwnymi stworzeniami, magicznymi zaklęciami, to tak naprawdę to wszystko stanowi jedynie tło dla opowieści o czymś zupełnie innym. Bo to jest opowieść o dojrzewaniu. Głównym bohaterem tej książki jest impulsywny, ale zdolny młodzieniec o imieniu Gedzy. To imię jest tutaj bardzo ważne. I ten młodzieniec przez przypadek, przez głupi błąd takiej młodzieńczej brawury otwiera wrota do krainy umarłych. I z tej krainy umarłych zostaje wypuszczony cień, taka osobowa siła, która zaczyna go prześladować. I ten cień goni za nim, stara się go skrzywdzić, stara się go w końcu dopaść. I dlatego przestraszony Ged wciąż przed nim ucieka, ukrywa się w różnych miejscach. Ale no niestety, w pewnym momencie zauważa, że to bezskuteczne. Nie da się tego robić. I wtedy podejmuje bardzo nieintuicyjną decyzję, która sprzeciwia się wszelkiemu zdrowemu rozsądkowi. Ged decyduje się, że zamiast unikać swojego cienia, on stawi mu czoła, ruszy za nim w pościg. Z ofiary stanie się tym, który ściga swojego oprawcę. I w kluczowym momencie dochodzi do walki na morzu pomiędzy Gedem a cieniem. Staczają walkę i w tej walce dzieje się coś niesamowitego. Coś, czego czytelnik nie jest w stanie przewidzieć. Ged nadaje cieniowi imię. Jakie imię? Zwraca się do niego swoim własnym imieniem. Nazywa cień Ged. I wtedy cień ustępuje w walce. Cień przestaje go ścigać i staje się jedno. Z dojrzałym już bohaterem, który rozumie, że śmierć jest czymś, co musi zaakceptować, czymś, co jest częścią życia. No i oczywiście można się bardzo łatwo domyśleć, że w tej historii cień jest symbolem śmierci, której Ged bał się, dopóki nie pogodził się z jej istnieniem. I stawienie czoła temu faktowi pomogło mu uświadomić sobie, że no cóż, jestem kimś skończonym, moje życie się zakończy i w ten sposób Ged był w stanie zawrzeć pokój ze swoją śmiercią. Ale moi drodzy, mimo że w tej opowieści tkwi troszeczkę mądrości, to mimo wszystko można tutaj doznać takiego stanu duchowego niedosytu, kiedy słuchamy to rozwiązanie, słuchamy o tej strategii poradzenia sobie ze śmiercią. Bo gdybyśmy byli szczerzy, sami ze sobą, zajrzeli do głębi naszych serc, to w tych sercach pragniemy czegoś więcej niż tylko pogodzenia się ze śmiercią. My pragniemy żyć. Pragniemy żyć pełnią życia, które się nigdy nie skończy, które będzie trwać bez końca, dlatego że wieczny Bóg włożył w nasze serca wieczność. Wieczność, w której On sam żyje, trwa na wieki. I dlatego tam, gdzie zawodzą różne nasze marne wysiłki, tam, gdzie rozczarowują różne światowe strategie poradzenia sobie ze śmiercią, tam, gdzie kończy się nawet mądrość i rozeznanie samego Mojżesza, który jest autorem tego psalmu, na scenę musi wejść ktoś potężniejszy niż sama śmierć. Na scenę musi wkroczyć ktoś inny. Nie kto inny jak sam zwycięzca śmierci. Nasz Pan Jezus Chrystus. I powierzając Mu nie tylko swoje życie, ale nawet swoją śmierć, swój koniec na tym świecie, na łożu śmierci będziesz mógł czy mogła powtórzyć za autorem innego psalmu. To jest Bóg. To jest Bóg mój na wieki wieków. On mnie prowadzi poza śmierć. Poza śmierć. jest piękna fraza, którą w psalmie 45 napotkałem. Także droga siostro, drogi bracie, nie uciekaj przed swoją śmiercią. Zamiast tego staw jej czoła, dlatego że jeśli pozwolisz swojemu staremu ja umrzeć, to w ten sposób jesteś w stanie nie tylko zawrzeć pokój ze swoją śmiercią, ale raczej odnieść nad nią w Chrystusie pełne, kompletne, zupełne zwycięstwo. Nie tylko życie, ale i kazania mają swój koniec. W przypadku tych drugich to sądzę, że dobrze czasami, że tak jest. Dlatego spróbujmy podsumować nasze rozważania. To prawda, jesteś małym, kruchym, biednym stworzeniem, które może czuć się przytłoczone w kontraście z tym potężnym, ogromnym, wiecznym Bogiem. I to dobrze. To dobrze, że Pan wzbudza w tobie respekt, ale dzięki temu kontrastowi może wzbudzić też w tobie coś więcej. Może stać się twoim poczuciem bezpieczeństwa. Co więcej, weź pod uwagę, nie tylko będąc tu w tej kaplicy, ale przeżywając kolejne dni swojego życia, że pamięć o śmierci, świadomość, że twoje życie ma swój horyzont, może stać się dla ciebie niesamowitą pomocą w uświęceniu. Dzięki temu będziesz mógł przeżyć całe swoje życie dla Pana na 100%, nie marnując nawet najdrobniejszej chwilki. I w końcu najważniejsze, nie uciekaj przed swoją śmiercią. Staw czoła temu wyzwaniu. Bo prawdziwe lekarstwo na śmierć możesz znaleźć nie w jakichś strategiach, nie w różnych światowych pomocach w tej kwestii, ale tylko w naszym Panu, Jezusie Chrystusie. Pozwolenie swojemu staremu ja umrzeć pozwoli ci odnaleźć nowe życie. Nowe życie, które będzie zupełnie pozbawione tego strachu przed śmiercią. Bo tylko On, nieśmiertelny Bóg i zmartwychwstały człowiek w jednej osobie jest w stanie poprowadzić cię dalej, poza śmierć. Amen? Amen. W takim razie powstańmy i zachęcam do modlitw związanych z tym kazaniem. Jeśli wasze serce zostały poruszone, jeśli boimy się śmierci, jeśli boimy się o śmierć naszych bliskich, jeśli ten temat gdzieś ciąży nam, zwróćmy się do Pana. Wylejmy nasze serca przed Nim. Pokażmy to, co jest w nich, dlatego że On jest gotów nas przyjąć.